teraz zapraszamy na reklamy.
No panie kierowniku, elewacja wyszła super.
Z Green Plastem zawsze wychodzi, szefie. Polski producent, światowa jakość. Produkty z żółwiem to pewność na lata.
To bierzcie się za glazurę i trzymajcie ten poziom. Czym kleicie płytki?
Spokojnie, szefie, poziom gwarantowany. Klej, fugi, silikony, klasa premium. Też z Green Plastu.
A gładzie, farby, dekoracje?
A jak pan myśli?
Green Plast?
Jasna sprawa, jak coś jest sprawdzone, to po co zmieniać?
To żółwiki do roboty.
Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
Po reklamach.
Cześć! Oto piąty odcinek drugiego sezonu podcastu, w którym czytam dla Was różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Kołysanka, autorstwa Michała Puchalskiego. Zapraszam do słuchania. Lodowate tchnienie zatęchłego powietrza powiało przez pogrążony w nocy las. Poruszone liście zaszemrały złowrogo, przekazując ponure wieści od drzewa do drzewa. Niepokój udzielił się zamieszkującym bór stworzeniom. Sowy rozpostarły skrzydła i łopocząc nimi zaczęły wykrzykiwać ostrzeżenia. Lisy, borsuki i gryzonie skuliły się na samym dnie swych nor i drżąc ze strachu, naiwnie wtulały się w członków swych rodzin w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Stada jeleni i saren poderwały się płochliwie z płytkiego snu i rzuciły do panicznej ucieczki. Nawet stary basior, który od dekady prowadził swą watachę przez te lasy, zatrzymał się, zastrzygł uszami, nasłuchując poruszenia, po czym przerwał polowanie i poprowadził stado w poszukiwaniu schronienia. Tej nocy nikt nie był bezpieczny. Prawdziwy władca doliny opuścił swe leże. Słońce świeciło radośnie, tak jak przez większość tego lata. To był dobry rok, zakończony dobrymi żniwami, to też i dożynki obchodzono hucznie. Wokół majdanu w centrum wsi ustawiono ławy, na nich zaś hojnie serwowano jadło i napitek. Roześmiane dziewczęta z kolorowymi wstążkami wplecionymi we włosy tańcowały do wygrywanej na gęślach melodii. Młodzieńcy, póki co, skupili się głównie przy beczkach z piwem, co rusz jednak któryś z nich pociągał z kufla i z coraz większą odwagą zerkał ku centrum placu. Tylko przy jednej z ław, stojącej w cieniu rozłożystego dębu, nie panowała świąteczna atmosfera. Siedzący przy niej chłopi z zafrasowanymi obliczami słuchali w skupieniu przemawiającego młodziana. Gdy chłopak zamilkł, na długi czas zapadła ciężka cisza. Dzięki ci za wieści, Janko, odezwał się w końcu jeden z mężczyzn. Możesz już iść, ale mądrze uczynisz, jeśli zachowasz wszystko dla siebie, póki nic nie uradzimy. Młodzieniec kiwnął z powagą głową, po czym pospiesznie oddalił się, pozostawiając starszyznę samą sobie. Żaden z mężczyzn nie kwapił się jednak do rozpoczęcia rozmowy. Unikali się spojrzeniami, wzdychali ciężko, wbijali wzrok w zaciśnięte, drżące dłonie. Dobiegające z placu odgłosy zabawy zdawały im się obscenicznie, wręcz nie na miejscu. Cisza nie mogła jednak trwać wiecznie.
Wiecie, co to oznacza?
Zabrał głos potężnie zbudowany chłop o sumiastych, przypruszonych już siwizną wąsach.
Zły się obudził.
Reszta zgromadzonych trwożliwie się przeżegnała. Tylko jeden z nich, brodaty Żyd, zamiast tego pokręcił z niedowierzaniem głową.
Nie mamy pewności, Macieju, powiedział kolejny z mężczyzn, łysy chudzielec. Myśliwca mogli napaść zbójcy albo jakiś dziki zwierz?
Sam w to nie wierzysz, Koźma.
Maciej parsknął z kpiną.
Słyszałeś, co rzekł Janko. Znalazł myśliwca martwego, wysuszonego jak śliwka, jakby z niego krew całą kto spuścił. Żaden zwierz tak nie poluje. Tylko strzygoń.
Skończył za niego Koźma, krzywiąc się. Maciej pokiwał ponuro głową.
Zresztą przecież czuliśmy w kościach, że złe czasy idą. Widzieliśmy znaki. Doliną spływała mgła, która cuchnęła padliną. Zwierzęta bały się chodzić do lasu. Słyszeliśmy wśród skał dobiegające z jaskiń wycie, choć wmawialiśmy sobie, że to tylko wiatr. Wszystko jak w opowieściach dziadów.
I jak w dziadowych bajaniach trzeba sobie z problemem poradzić?
Koźma wbił w niego wrogie spojrzenie.
A jakże dla dobra wszystkich?
Taki żal, odezwał się Żyd, taka strata. Nie godzi się to, żeby między dobre ludzie takie myśli krążyły. Inne są rozwiązania, prostsze, lepsze.
Jakie to niby?
Maciej zmarszczył krzaczaste brwi.
Ano, jeśli prawdę mówicie i rzeczywiście złe jakieś się zalęgło, rada na to jedna. Pod Krakowem mieszka święty cadyk, co to nieraz cuda pokazywał. Moc ma taką, że samym jeno gadaniem dybuki wygania. Szwagier mój dobrze go zna, mogę...
Na nic nam żydowskie gusła, huknął Maciej. Dobry z ciebie człowiek, Jakubie, aleś nie tutejszy, więc ci niewiedzę darować trzeba. Wiemy jednak, tak jak dziadowie nasi i ich dziadowie od niezliczonych lat, że jeden jeno jest sposób na złego z sąpkowskich jaskiń.
Wstyd!
Odezwał się milczący dotąd stary Anselm, gromiąc wzrokiem zgromadzonych.
Wstyd mi was słuchać i dziwi mnie, że jedynie Żyd wśród was sprzeciw podnosi. I z was są chrześcijany? Cóż z tego, że dziadowie przed wiekami swoje plugawe gusła odprawiali? Czyż nie pokazał Chrystus, że silniejszy jest niż pogańskie bożki? Mądrze prawi Jakub, że nam tu świętego człeka trzeba. Jeno nie jakiegoś cadyka, a Bożego kapłana, który wejdzie do jaskini, grotę wyświęci i złego pogoni.
Świętego człeka,
spytał Maciej, spoglądając na solidnie podchmielonego już proboszcza, który ochoczo dołączył do pląsów na placu.
Moc Boga Trójjedynego niezależna jest od ludzkich słabości,
odparł starzec.
Tak postąpimy, nijak inaczej się nie godzi.
Trzeba więc nam z księdzem dobrodziejem porozmawiać,
powiedział Koźma, podnosząc się z ławy. Maciej ponuro kiwnął głową, nie odzywając się ani słowem. Ksiądz Tadeusz, wciąż nieco zielony na twarzy po dożynkowych hulankach, spojrzał niepewnie na czerniący przed nim otwór jaskini. Nie podobało mu się to miejsce. Wyrastający spod ziemi wapienny masyw przywodził mu na myśl szkielet biblijnego Lewiatana. Nie podobała mu się także panująca w dolinie cisza. Nie przypominał sobie, aby kiedykolwiek latem słyszał las pogrążony w tak absolutnej ciszy. Wciąż jednak gdzieś głęboko pozostały w nim resztki młodzieńczego idealizmu i powołania, które skłoniły go do przywdziania sutanny. Nigdy nie widziałby towarzyszący mu dziś ludzie, wszyscy co do jednego twardo stąpający po ziemi gospodarze, byli tak zaniepokojeni. Chciał więc, czy nie, jako ich pasterz musiał zrobić wszystko, by niepokoje rozegnać.
— Jesteście pewni, że to tutaj? — spytał.
— Bez wątpienia, księże dobrodzieju
— powiedział skwapliwie stary Anselm.
Dziadowie zawsze mawiali, że w tej jaskini strzygoń leże uwił, to i nikt się tu nie zapuszcza.
Odezwał się ponury Maciej.
Zresztą, wtrącił Koźma, i tak wszystkie jaskinie pono się łączą i aż pod samą jasną górę bierzą.
Cichaj,
syknął Anselm.
Gdyby to prawda była, Matka Boska już dawno by złego przegnała ze swej domeny.
No już, spokój, spokój, zawołał ksiądz Tadeusz. Skoro to właściwe miejsce, to i nie ma na co czekać. Ruszajmy, zaraz się tego waszego złego pozbędziemy.
Mężczyźni odpalili pochodnie i wkroczyli do jaskini. Wąski tunel po kilkunastu metrach rozszerzył się, tworząc obszerną grotę. Z chwilą, gdy postawili w niej pierwsze kroki, pozostawili za sobą skwar lata. W pieczarze panował przenikliwy ziąb. Mężczyźni poczuli, jak cierpnie im skóra, chociaż nie byli pewni, czy jedyną tego przyczyną był chłód. W powietrzu unosił się mocny zapach mułu, jednak wyróżnić dało się także inną, słabą woń, znacznie bardziej odrażającą, chociaż niemożliwą do określenia. Ksiądz Tadeusz poczuł, jak mimo panującego chłodu grzbiet spływa mu potem. Stanął w centrum pieczary i zanurzył ciężkie kropidło w kociołku ze święconą wodą. Gwałtownymi machnięciami skropił nią cztery strony świata.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, zaintonował.
Jego słowa w tym prastarym miejscu, w którym nigdy dotąd nie brzmiała łacina, wydały się chłopom dziwnie obce. Spoglądali na siebie niepewnie, gdy ksiądz kontynuował modlitwę. Atmosfera w grocie, przytłaczająca od chwili ich wejścia, zdawała się gęstnieć z każdym momentem. Mężczyźni mieli przeczucie, jakby coś złego i pradawnie obmierzłego czaiło się na rozedrganej granicy światła rzucanego przez pochodnie. Krótkie, świszczące oddechy wydobywały z ich ust kłęby pary.
Amen! Zakrzyknął w końcu sucho ksiądz.
Odpowiedziała mu głucha cisza, której zdawał się nie zakłócać nawet trzask płonących żagwi. Kapłan odetchnął głęboko i spojrzał na towarzyszących mu chłopów. Ci jednak wyglądali na nieprzekonanych.
Zły ma leży głębiej, powiedział ciężko Maciej.
Ksiądz Tadeusz zbladł.
Ale w dzień śpi,
dodał pospiesznie chłop.
Może to wystarczy,
zapytał chrapliwym głosem Anselm.
Zły nie przelezie przez poświęconą ziemię, niechże gnije sobie w tej jamie.
Tunele, wyszeptał Koźma. Tunele się łączą, znajdzie drogę.
Kapłan czuł ciężkie, wyczekujące spojrzenia mężczyzn, niemal fizycznie wbijające się w niego. Rozkołatane serce prawie tłukło o żebra w szaleńczym galopie. Starał się wmówić sobie, że lęk, który odczuwa, jest zupełnie irracjonalny, że to tylko stara, pełna przesądów i chłopskiego bajania jaskinia. Nie dał rady. Teraz jednak było zbyt późno, by się wycofać. Zamknął oczy i westchnął.
Chodźmy, powiedział cicho.
Ruszył przed siebie ku wąskiemu otworowi niewyraźnie zarysowanemu na końcu jaskini. Żaden z chłopów się jednak nie poruszył. W ich spojrzeniach majaczył wstyd, lecz strach był znacznie silniejszy.
To tacyście? Wychrypiał ksiądz. Najpierw przybiegliście błagać, co by jaskinię wyświęcić, a teraz żaden nie ma odwagi wejść głębiej.
Mężczyźni unikali jego wzroku. Kapłan obrzucił ich ostatnim, pełnym wzgardy spojrzeniem, po czym zacisnął mocno dłonie na kropidle i wszedł w głąb tunelu. Chłopi w milczeniu, wciąż stojąc bez ruchu niczym kamienne figury, obserwowali, jak powoli znika światło niesione przez księdza uczywa. Nie poruszyli się, gdy zupełnie zgasło. Czekali za jedyną rachubę czasu, mając i własne płytkie oddechy. I dopiero gdy ciszę groty przeszył mrożący krew, pełen śmiertelnej zgrozy krzyk, cisnęli pochodnie na ziemię i rzucili się do panicznej ucieczki. Przestali biec dopiero, gdy minęli połowę odległości od wsi. Resztę drogi pokonali, nie oglądając się na siebie, w milczeniu. Każdy pogrążony głęboko we własnych, ponurych myślach. Po dotarciu do Sąspowa rozeszli się bez słowa do domów. Następnego ranka zgromadzili się pod tym samym drzewem, pod którym zasiadali podczas dożynek, chociaż nie umawiali się przecież na to w żaden sposób. Blada cera i głębokie cienie pod oczami znaczyły na ich twarzach nieprzespaną noc.
— Dzisiaj? — zapytał Koźma.
— Nie ma czasu do stracenia — odparł Maciej.
— Kto?
— wychrypiał Anselm. — Ludka — odpowiedział szybko Maciej, zawczasu przygotowany na pytanie.
Pozostali pokiwali głowami.
— Trzeba rozmówić się z Wojciechem
— rzekł Anselm.
— Zrozumie — rzekł Maciej. Rodzice dziewczynki, a także trójka jej rodzeństwa zczeźli zimą na zarazę. Od tej pory dziecko pomieszkiwało u Miły, siostry swej matki i jej męża Wojciecha. Sami, mając piątkę dziatwy, niezbyt skorzy byli przyjąć pod dach sierotę, nie mieli jednak zbytniego wyboru. Tylko Jakub, który nie brał udziału w wyprawie do Leża Strzygonia, lecz słyszał już o całej sprawie, kręcił brodatą głową i powtarzał: taki żal. Nikt jednak nie słuchał już jego słów. Tym razem przybyli do jaskini w liczniejszym gronie. Tuzin milczących mężczyzn z pochodniami w dłoniach stało w kręgu, w którego centrum tkwiła dziewczynka. Nie mogła liczyć więcej niż 10 lat. Odziana była w schludną sukienkę, a w długie warkocze koloru pszenicy wpleciono jej ptasie pióra. Dziecko chwiało się i toczyło dookoła nieprzytomnym spojrzeniem. Przed wejściem do groty mężczyźni napoili ją przepalanką. Z kręgu wystąpił Maciej. Nie miał pochodni, zamiast niej trzymał w dłoniach kawał cienkiego, mocnego powrozu. Stanął za dziewczynką, która poruszyła się niespokojnie. — Wybacz nam, dziecinko — wyszeptał mężczyzna i zarzucił sznur na szyję Ludki. Dziewczynka próbowała walczyć. Chude rączki zacisnęły się na miażdżącym jej krtań powrozie niczym ptasie szpony, a obleczone w zgrabne trzewiki stopy kopały rozpaczliwie w klepisko. Otworzyła usta do krzyku, lecz zdołał je opuścić jedynie cichy charkot. Nie miała najmniejszych szans. Napastnik był silnym, nawykłym do ciężkiej pracy mężczyzną, ona zaś tylko wychudzonym podrostkiem. Po kilku chwilach dramatycznej walki jej drobne ciałko zwiotczało i zawisło bezwładnie w rękach oprawcy. Maciej ostrożnie ułożył Ludkę na ziemi. U jego boku pojawili się Anselm oraz Koźma, jeden trzymający w dłoni stalowy nóż, drugi zaś wyklinową klatkę, w której zamknięty był mały, rozćwierkany ptaszek. Zwierzę, jakby wyczuwając swój los, rozświergotało się jeszcze bardziej. Jego śpiew, na co dzień przyjemny dla ucha, w tym miejscu napawał serca zgromadzonych mężczyzn niewysłowioną grozą. Maciej wyciągnął ptaka z klatki, a następnie wziął nóż i pewnym ruchem poderżnął mu gardło. Pochylił się nad nieruchomym ciałem Ludki i skropił krwią jej bladą twarz. Potem znowu użył noża i całkowicie oddzielił głowę z kowronka od karku. Siłą rozchylił usta martwej dziewczynki i wepchnął do nich ptasi łebek. — Śpi, póki możesz — wyszeptał, gładząc ją czule po policzku. Miał nadzieję, że kiedykolwiek zdoła zapomnieć pełne przerażenia spojrzenie nieruchomych, wytrzeszczonych oczu. Ludka poruszyła się. Dookoła panowała nieprzenikniona ciemność. Jak przez mgłę zaczęła przypominać sobie wydarzenia z jaskini, nie mogła się jednak na tym skupić. Miała dziwne wrażenie, że w okalającym ją mroku coś się czai. Coś starego, obrzydliwego i bardzo, bardzo głodnego. Ogarnął ją przenikliwy chłód. W nozdrza uderzył zapach. Zatęchły, duszny, dziwnie lepki. Usłyszała też dźwięk, mlaszczący i wilgotny. Zdecydowanie zbyt blisko. Nagle w mroku tuż przed nią zapłonęła para ogromnych, okrągłych oczu. Ludka chciała krzyczeć, lecz z jej gardła wydobył się tylko ptasi świergot. Watacha wilków pędziła przez skąpaną w blasku księżyca dolinę. Wyraźny zapach zdobyczy wypełniał im nozdrza. Prowadzący rodzinę stary basior szczeknął, zachęcając resztę do zwiększenia tempa. Przeskoczył nad borsuczą norą, nie zwrócił uwagi na czujną sowę siedzącą na czubku drzewa, buszującej wśród ściółki myszy nie zaszczycił nawet spojrzeniem. W końcu zobaczył swoją ofiarę. Potężny jeleń uniósł przyozdobioną porożem głowę, zastrzygł uszami i rzucił się do ucieczki. Wilki z głuchym warkotem pomknęły za nim. Żadne ze zwierząt nie zauważyło nawet, że minęły grotę, która jeszcze niedawno napawała je przerażeniem. Głęboko w czeluści jaskini, pogrążony w absolutnych ciemnościach, śpiewał skowronek. Przycupnął na ostrym kamieniu i śpiewał, niepomny na nic, co działo się w świecie wykraczającym poza mroczne pieczary. Pod głazem, zwinięty w kłębek, spał kołysany ptasią pieśnią władca doliny.
I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę posłuchać innych tekstów, nagrania dostępne są m.in. na YouTubie i Spotify'u, a informacje na temat już nagranych, jak i nadchodzących odcinków zamieszczam regularnie na Facebooku i Instagramie. Wszystko znajdziecie pod hasłem Wojciech Kameleon Pytel. Zaś jeżeli jesteście twórcami i chcielibyście usłyszeć swój tekst czytany moim głosem w jednym z kolejnych odcinków, zapraszam do kontaktu mailowego pod oczytany.kameleon@gmail.com. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia następnym razem. Jak zawsze czytał dla Was Kameleon. Just take